Chwała Bogu. Jest mi bardzo miło, jest to dla mnie przywilejem, że mogę stać przed wami i głosić Boże Słowo. Dzisiejszy temat dotyczy walki z naszym wrogiem, poważnym wrogiem, którym jest strach, którym jest lęk. Gdy będę na ten temat mówił, nie będę specjalnie koncentrował się na definicjach, bo bardzo często, jeżeli spojrzycie na to, to profesjonaliści raczej lęk utożsamiają z tym stanem wewnętrznego napięcia, który jest w człowieku, a strach z tymi rzeczami, z różnymi zagrożeniami, które pojawiają się z zewnątrz, na przykład strach przed dzikimi zwierzętami, przed śmiercią, przed rakiem, przed małymi pomieszczeniami, klaustrofobia, agorofobia dużymi, i tych fobii jest naprawdę bardzo dużo. Na ile to jest poważny problem, to za chwilę się okaże. Na samym początku chciałbym zwrócić waszą uwagę, może tak tytułem wstępu, nawiązując do tego, o czym mówiłem w dniu wczorajszym, że przynajmniej ja staram się głosić pełną Ewangelię. Oczywiście wielu z nas tak mówi, no chcemy taką Ewangelię jak Pan Jezus. Gdy pochylimy się nad kartami Biblii, to widzimy, że Jezus mówił, ta Ewangelia, Ewangelia o Bożym Królestwie będzie głoszona aż po krańce ziemi. Ta. Jedno króciutkie słówko, ta. Jaka ta? Dla mnie na wewnątrz nas ta Ewangelia o Bożym Królestwie to jest Ewangelia, która manifestuje się w trojaki sposób. Nie pokarm, napój, tak jak w liście do Rzymian czytamy, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Na zewnątrz nas te manifestacje Bożego Królestwa, które obserwujemy, gdy Pan Jezus głosił Ewangelię i apostołowie, to było przebaczenie grzechów z usprawiedliwieniem. Drugie, chorzy byli uzdrawiani. I trzecie, wyganiane były demony. Nie każda rzecz wydaje się łatwa, nie każda rzecz wydaje się przyjemna, bo no, niechętnie dotykamy chorób, a już z tymi siłami ciemności to byśmy chcieli zupełnie, żeby nas ominął ten temat. Ale jednak takie są realia, tak było 2000 lat temu i my możemy stosować taktykę strusia, schowam głowę w piasek i udam, że tych rzeczy nie ma. Można stosować różnego rodzaju teologie jakieś zastępcze o predestynacji, o przeznaczeniu, kogo Bóg chce, to zbawi, kogo chce, potępi. Ja taka mała mróweczka, będę gdzieś tam po środku. Ale prawda jest taka, że Bóg nam dał odpowiedzialność, dał nam wzór, jak głosił Ewangelię Pan Jezus, jak głosili Ewangelię apostołowie, i musimy coś z tym zrobić. Albo pójdziemy tą samą drogą, albo w czymś rozminiemy się z Panem Bogiem. Na ile ten temat jest ważny, co on ma wspólnego właśnie z tym głoszeniem pełni o Bożym Królestwie. Między innymi dla mnie szczególnie dwa takie tematy, walka z odrzuceniem i z lękiem, to są takie dwa fundamentalne. Jeżeli jestem przekonany, że jeżeli chrześcijanie poradzą sobie z tymi dwoma olbrzymami, to są w stanie wygrać wszystkie inne bitwy. Może się to wydawać takie na wyrost. No dlaczego przecież są, dlaczego na przykład odrzucenie? Przecież może ważniejsze dużo jest to, żeby Polacy mają tyle problemów z alkoholizmem. Pełno jest uzależnień seksualnych. A tu anoreksja, a tu bulimia, a tu depresje. Gdzie rzucisz kamieniem, gdzie dotkniesz, problem. Tylko pytanie brzmi, co jest wspólnym mianownikiem, co jest wspólnym korzeniem chociażby tych rzeczy, które ja wymieniłem. Nałogów, depresji, odrzucenie. Tak naprawdę to, że człowiek sięga po uzależnienie od seksu, alkohol, zakupoholizm i wszystkie holizmy, to jest łatanie dziury braku miłości, szczęścia w ludzkiej duszy, gdzie mamy tam, ludzie mają pustkę na kształt Boga i tak naprawdę szukają substytutów, którymi załatają tą dziurę. Jeżeli my tą dziurę załatamy Bożą miłością, bliską, osobistą relacją z Panem Jezusem Chrystusem, jeżeli pojawi się doświadczalne, nie tylko teoretyczne, usprawiedliwienie, że człowiek jest uniewinniony, ma pokój z Bogiem, może poza rozdartą zasłonę wchodzić do miejsca najświętszego, to okazuje się, że rozbroimy bombę, że mamy połowę sukcesu. Stajesz później, pochylasz się nad problemem alkoholizmu, seksoholizmu i tych wszystkich innych rzeczy i jesteś w stanie je pokonać, dlatego że one są tylko szczytem góry lodowej, a coś jest fundamentem. A drugi problem, który dzisiaj jest tematem dzisiejszych rozważań, lęk. Łe, no tutaj przesada. Żeby to był taki Goliat, żeby to było takie Jerycho, które stoi na drodze do ziemi obiecanej, bez przesadyzmu. Przecież są inne, poważniejsze problemy. Zapewniam was, że nie. Że to jest drugi w kolejce wróg, który jeżeli pokonamy go, to jesteśmy w stanie naprawdę odnosić zwycięstwo i zakosztować, faktycznie, doświadczalnie zakosztować tego, co Bóg nam dał w ramach Bożego Królestwa. Jeżeli nie pokonasz lęków, to, co jest prawdziwą wartością w Bożym Królestwie, sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, tak jak mówią i pokazują dzieci, po prostu pójdzie ci koło nosa. Nie jesteśmy w stanie tego połączyć. Nasze odkupienie, wczoraj było o tym mowa, odbieramy z łaski przez wiarę. A bardzo szybko się okaże, ja wielokrotnie o tym będę mówił, że te dwie rzeczy, lęki i strach i wiara, są w totalnym antagonizmie. One są na dwóch przeciwnych biegunach. Dlatego Słowo Boże mówi i Jezus wielokrotnie: nie bój się, tylko wierz. O małowierni, czemu się boicie? Jeżeli jest lęk i strach, nie ma wiary. A bez wiary nie można podobać się Bogu. I po prostu jesteśmy okradzeni, jesteśmy wyautowani, przeznaczeni na porażkę. Kochani, w Biblii jest 365 fragmentów mówiących o tym, żeby się nie bać. Na każdziutki dzień. Jozuego 1:9. To jest fajna ilustracja, jak Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej. Wystarczy się jak w lustereczku przejrzeć, żeby zobaczyć, czego my potrzebujemy, jakiej postawy potrzebujemy, żebyśmy mogli wejść do naszej ziemi obiecanej. Oni mieli mieć ziemię, a my sprawiedliwość, radość i pokój i błogosławieństwa inne. Ale te są kluczowe, bo błogosławieństwo materialne, fizyczne, uzdrowienie są bardzo dobre i Bóg tego chce, ale kluczowe są te wewnątrz nas. I chcę tu bardzo wyraźnie podkreślić, żebyśmy tego nie lekceważyli. Wartości, które były bardzo ważne w Starym Testamencie, niekoniecznie są priorytetami dzisiaj. Wręcz okazuje się, że są drugoplanowe. Dla Izraelitów mieli mieć ziemię, powodzenie materialne, mieli pokonywać swoich wrogów, wybudowali świątynię, a więc wiele z tych rzeczy zewnętrznych to były atrybuty powodzenia i Bożego błogosławieństwa. Jeżeli szli na tułaczkę, do niewoli, wrogowie ich pokonywali, no to było od razu widać, że że Bożej przychylności nie mają. A gdy popatrzymy na Nowy Testament, potężnej wiary mężowie Boży, tacy jak Szczepan, a wrogowie przychodzą i kamieniują. Apostoł Paweł, topiony, biczowany, więziony. O Boże! Patrząc przez pryzmat Starego Testamentu, to by go uznali za człowieka porażki. Ale przez jego ręce były wskrzeszone osoby z martwych, znaki, cuda. W różnych miejscach Imperium Rzymskiego pojawiały się jak grzyby po deszczu zbory. Był w więzieniu, a razem z Sylasem ubiczowani nawet o północy wielbili Boga i Boże Królestwo manifestowało się i na zewnątrz, i wewnątrz w ich życiu. Ale to trochę inne wartości były na pierwszym miejscu. Wracam do Księgi Jozłego. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Podstawowa rzecz, która miała im zagwarantować, oczywiście to, że mieli mieć społeczność z Bogiem, to posłuszeństwo to było fundamentalna rzecz, ale postawa serca, odwaga, wyrudowanie, wyrwanie ze swojego życia lęku i strachu. Nie, bądź mocny i mężny. Nie bój się, nie lękaj się. Jak my sobie to wyobrażamy bardzo często? Powiem wam, jak my sobie wyobrażamy. Tak jak mówiłem, organizujemy między innymi takie soboty z uwolnieniem. Co miesiąc przyjeżdża od 50 do 100 osób. Wypełniają też ankiety, piszą do mnie maile. To jest ogromny problem, to są lęki. Ogromny. I nie mówię tutaj o lękach takich naturalnych, że ktoś stanie na krawędzi dachu, na piątym piętrze, spojrzy w dół i wzdryga się, no bo robi na nim wrażenie wysokość. To jest instynkt samozachowawczy, to nam dał Bóg i to jest dobre. Malutkie dziecko, nie wiem, dwulatek może włożyć rękę do klatki, gdzie jest lew i nawet może się nie spostrzec, że lew może mu ugryźć rękę. Ale my jesteśmy już mądrzejsi, wiemy, że to jest złe. Ale pojawiają się lęki, które nas paraliżują. Pojawiają się lęki, które nas okradają. Lęki, które powodują, że my nie wchodzimy do ziemi obiecanej lub to wejście jest tylko częściowe. Wczoraj mówiłem o Księdze Sędziów. Pierwszy rozdział Księgi Sędziów, który rzuca nam również światło na to, jak wygląda Kościół Nowotestamentowy po wyjściu z Egiptu tego świata, gdy przeżywamy nowonarodzenie. Okazało się, że tam były trzy grupy ludzi. Poczytajcie w pierwszym rozdziale Księgi Sędziów. Jedni weszli, wygonili swoich wrogów, drudzy weszli, nie wygonili wszystkich, ale jak się umocnili, narzucili im pańszczyznę, kontrolowali swojego wroga, ale nie pozbyli się go. A trzecia grupa weszła, ale większość plemion nie wygoniła i byli ich wrogami i ciągle z nimi się potykali. A Bóg im wyraźnie powiedział, musicie ich wygonić, bo jeżeli ich nie wygonicie, to oni przeciwstawią się wam, będą waszymi wrogami i będą czyhali na wasze życie. Gdy popatrzę na Kościół, wygląda dokładnie tak samo. Widzę ludzi, jedni, którzy wchodzą, żyją pełnią Bożego Królestwa, a inni upośledzeni w niektórych dziedzinach. Inni jakby byli okaleczeni. Inni, którzy zmagają się z opresjami, chorobami, lękami, troskami. Minka w podkówkę. Nie są nie wiadomo jaką żywą reklamą Bożego Królestwa, tak jak Paweł i Sylas, gdzie więźniowie gapili się z niedowierzaniem. Jak to możliwe? Ci ludzie zostali ubiczowani. Jak to możliwe? Siedzą w łańcuchach. I wiecie co? Dzisiejsze więzienia, zwłaszcza w świecie zachodu, w takiej Szwecji, to jest jak hotel Marriott, jak Hilton. Tamte więzienia to były lochy, śmierdzące lochy ze szczurami, z odchodami. I siedzisz i o północy wybiczowany człowiek oddaje chwałę Bogu. To jest jakiś kosmos, to jest jakaś niedorzeczność. Dzisiaj byśmy pomyśleli, to jest jakieś wariactwo. Na ile nasza postawa przypomina postawę pierwszych uczniów, a na ile raczej postawę Izraelitów, którzy z powodu lęku całe to pierwsze pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej. Czy to jest poważny wróg? Wystraszyli się, tych 10 wywiadowców wróciło, nagadało takich rzeczy, że przeraziło kolejnych, zaczęli narzekać. W efekcie spowodowało to utratę wiary, nieposłuszeństwo i my czytamy w Nowym Testamencie, nie weszli do odpocznienia. Z powodu niewiary i nieposłuszeństwa. Co legło u podstaw tego? Lęk. Wystraszyli się, warowne miasta, potężni olbrzymi i taki był efekt. Jak my byśmy chcieli, z jaką postawą ja często się spotykam? To jest takie aż krępujące, że wielokrotnie chrześcijanie reagują odwrotnie niż mówi Boże Słowo. Tak, wczoraj cytowałem z listu Jakuba, to jest 4,7 bodajże. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie. Czy to jest proste? No bardzo proste. A ilu chrześcijan robi odwrotnie? Poddajcie się Bogu, to tu jest przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Poddajcie się Bogu, to jest wiara w Boże obietnice. Poddajcie się Bogu, to jest ofiarować całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, uznać Go jako Pana i Króla. Wielu uznaje Jezusa za kogo? Za Zbawiciela. Jezus, Zbawiciel. Ilu uznaje Go jako Pana i Króla? Ilu uznaje Go jako tego, który, zobaczcie, jako Jezus jako Zbawiciel, Jezus jako arcykapłan reprezentuje lud przed Bogiem. I bardzo wielu chrześcijan, zwłaszcza świata zachodu, takiego Jezusa widzi. Ale jest jeszcze Chrystus, namaszczony, pomazaniec. Jest jeszcze Jezus Chrystus jako Pan i Król. I ten Jezus Chrystus jako Pan i Król reprezentuje Ojca przed ludem. Wymaga posłuszeństwa, poddania, uczniostwa i zachowywania się jak w armii. My wolimy Jezusa Zbawiciela. Jezusa Zbawiciela, do którego przychodzimy, mówimy, potrzebuję tego, chcę być uzdrowiony, pobłogosław moją rodzinę i cała litania próśb. Ale gdy słyszymy Jezusa, Króla i Pana i nagle Bóg mówi, wykonasz to, wstaniesz o 2 w nocy, zajmiesz się tym, dostałeś takie dary, rozliczę się z tego, masz talenty. O, a tak się umawialiśmy? To takie jest chrześcijaństwo? To kij ma dwa końce? Tak, kij ma dwa końce. Popatrzcie, Izraelici stanęli na brzegu morza. Faraon nie chciał zrezygnować. Ścigał ich ze swoją armią. I nagle, gdy Izraelici zobaczyli nadciągającego wroga, po prostu spanikowali. I bardzo często to, co ja widzę, to znowu odwrotność tego, co mówi Słowo Boże. Tam było, poddajcie się Bogu, sprzeciwcie diabłu ucieknie, a ludzie nie poddają się Bogu, wielu chrześcijan. Gdy mają sprzeciwić się diabłu, to ulegają diabłu. Przychodzą pokusy, a oni robią to, co diabeł ich kusi, do góry nogami. I zobaczcie teraz werset z 2 Mojżeszowej. To jest 14 rozdział, 13 werset. Na to rzekł Mojżesz do ludu, bo oni się wystraszyli, zobaczyli te rydwany i Bóg im powiedział przez Mojżesza. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj Egipcjan, których dzisiaj oglądaliście, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Później, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz ludowi, żeby ruszyli. Czasami ludzie są pełni lęku, pełni trosk, wołają do Boga, a Bóg mówi, ja ci dałem obietnicę, ja ci dałem swoje słowo, idź i wykonuj moją wolę. Dlaczego stoisz sparaliżowany? Wielu autentycznie ma taką postawę jak apostoł Tomasz. Wczoraj o tym trochę mówiłem. Chciał przyjść i dotknąć, włożyć palec. Chciał zobaczyć. Tak jak wczoraj mówiłem, wiecie, jeżeli jest guz i my się modlimy o uzdrowienie, musimy sięgnąć to, co jest obiecane w świecie duchowym i w czasie teraźniejszym już za to dziękować, po to, żeby się sprzeciwić temu. A można przyjąć postawę, Panie, ja będę ci dziękował, kiedy? Gdy guz zniknie. Jak on już zniknie, to ja to przyjmę wiarą i będę dziękował. Wtedy już nie potrzebujesz wiary. Tutaj jest napisane, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie wybawienie od Pana. Wiecie, jak ludzie chcą? Gdy zobaczymy wybawienie od Pana, będziemy trwali i przestaniemy się bać. Gdy okoliczności się zmienią, to ja przestanę się bać. Boję się dzikich zwierząt. Jeżeli nigdzie nie będzie dzikich zwierząt, to ja przestanę się bać. To można między bajki włożyć. Powiem wprost. Wielu żyje w lękach, w strachu, w troskach. Przeżyło jakieś traumy, żyją w depresjach. Może to, co powiem, zbulwersuje niektórych z was. Zadam pytanie. Co jest powodem depresji? I ludzie odpowiadają. Już to takie retoryczne pytanie. I ludzie odpowiadają. I znam takich ludzi. Chłopak mnie rzucił. Obiecywał ślub. Zostałam skrzywdzona. Pijany kierowca zabił moje dziecko. Totalna ruina. Upadek mojej firmy. Niepowodzenia. Źle mnie traktują ludzie. I wymieniają. Żadna z tych rzeczy nie jest powodem. Powodem jest zła reakcja na te rzeczy. Egoistyczne rozczulanie się nad sobą i przyjęcie do serca zniechęcenia. Spójrzmy na Józefa w Starym Testamencie. Jakie okoliczności były w życiu tego młodzieńca? Rzucony do studni, zdradzony przez własną rodzinę. Trafił do obcego kraju, do domu Potyfara, później do więzienia, tułaczka. Miał wszelkie podstawy, żeby się rozczulać nad sobą, rozgoryczać. Praktycznie nowy język, reedukacja. Oni robili im bardzo często pukanie mózgu. Tak samo, gdy trafiali Szadrach, Meszach, Abednego i Daniel, młodzieńcy, nowe imiona, nowa kultura, nowa edukacja. Wszystko chcieli im wyrwać. I jeszcze na bazie zranienia, jeszcze na bazie tego, że byli niewolnikami. Zobaczcie, co decyduje o sukcesie. Postawa serca. Jeden na zranienia, na nieszczęścia, na złe okoliczności reaguje lękiem, traumą i depresją, nieprzebaczeniem, a drugi, nawet jeżeli jest skrzywdzony, przebaczy, pobłogosławi, skorzysta z obietnicy danej nam przez Boga w drugim liście do Koryntian, pierwszym rozdziale, gdzie Bóg jest objawiony jako Bóg wszelkiej pociechy, pociesza nas w naszym utrapieniu, abyśmy innych mogli pocieszać tą pociechą, którą nas Bóg pocieszył. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. I okazuje się, że te rzeczy, które miały być nieszczęściem, my możemy zmienić dzięki łasce Bożej na coś, co nas wzmacnia i nagle widzimy Józia, który jest drugi po Faraonie. nie pozwolił się zniszczyć. Miał właściwą postawę. To, co spotykamy w kulturze, szczególnie Zachodu. Jesteś tego warta. Masz do tego prawo. I biorą się za łby. Brat z bratem, siostra z siostrą, mąż z żoną. Bo jest tego warty, bo ma prawo, bo nie ustąpi, bo uraza, bo jestem zraniona. A dlaczego to zrobił? Okoliczności złe. No jeżeli się zmienią okoliczności, to przestanę się bać. Biblia nie lansuje takiego wzoru. Pierwsza rzecz. Żeby pozbyć się tego wroga, najpierw musimy zdać sobie sprawę, jak poważnym jest dla nas zagrożeniem. Troszeczkę już zacząłem o tym mówić, ale chcę wytoczyć największą armatę. Moi drodzy, przeczytamy fragment z Objawienia Jana z 21 rozdziału 7-8 wersety. Problem w wielu sytuacjach jest taki, że my niektórych rzeczy nie traktujemy jako bardzo poważnych wrogów. Dlatego traktujemy ich lekko, z pobłażliwością, dajemy im pewne przyzwolenie i nie robimy wszystkiego, żeby się ich pozbyć. Jedne rzeczy traktujemy jako poważniejsze zagrożenie i grzechy, drugie nie. Przykład. To świadczy zresztą o religijnym myśleniu. Nie mów fałszywego świadectwa, to my mówimy, o tak, to są poważne grzechy. A powiedzcie mi, czym się różnią od tego, co Bóg mówi, nie troszczcie się, bądźcie wdzięczni, bądźcie pełni Ducha Świętego. To są tylko takie luźne zalecenia, to są Boże przykazania. Podam wam przykład, żeby trochę wstrząsnąć. Nasz punkt widzenia, a punkt widzenia Boga. Pamiętacie przykład króla Saula? Ja szczerze mówiąc nawet bym mu dał medal. Wrócił, miał wszystkich wygubić, Amalekitów, a on wrócił, przyprowadził Agaga, okazał chłopina miłosierdzie. No dobry chłop. Mało tego, przyprowadził bydło, oszczędził to bydło, bo chciał złożyć na ofiarę Bogu, Jahwe. No co za zaradny król. Ja bym mu dał pochwałę. A kogoś takiego jak Dawid, prawdopodobnie wszyscy byśmy skrócili o głowę. Morderstwo z premedytacją i cudzołóstwo. W tamtych czasach kamienowanie. Jak Bóg patrzy na niektóre rzeczy, gdy widzi skruszone serce, pokutę. Jak Bóg patrzy na pychę i nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo Saula było tak jak czary, jak bałwochwalstwo. Inny przykład. Jaki widzicie wspólny mianownik pomiędzy grzechem Adama i Ewy, gdy zerwali zakazany owoc, a morderstwem, gdy Kain zabił Abla? Któreś było mniejsze, któreś gorsze, któreś budzi jakiś wstręt nasz większy? Zerwanie owocu jest gorsze czy zamordowanie człowieka? No pewnie, że wszyscy mówimy zamordowanie człowieka. A wiecie, jaki jest wspólny mianownik? Bóg ukarał ich tak samo. Odrzucił Adama i Ewę, wygnał ich z raju i odrzucił Kaina i go wygnał. Ile musi się pozmieniać w naszych głowach, gdy w przypowieściach Salomona czytamy, jak Bóg nienawidzi pysznych oczu, języka, który knuje zło. My wielokrotnie to tolerujemy. A że tam ktoś plotkuje i coś mówi na brata, że chce mu podłożyć nogę. Pycha, asertywność,
poczucie własnej wartości, własnego zdania, niezależność. Wielu ludzi traktuje to jako zaletę. My, gdybyśmy popatrzyli czasami na faryzeusza i celnika, to ze zrozumieniem wielu by powiedziało, no ma rację. Daje dziesięcinę, modli się, pości. No ten ledwie z tych swoich grzechów wylazł. Bije się w tą pierś. No dobra, może mój Bóg wybaczy. Jakoś z przymrużeniem oka na niego spojrzymy. A Bóg jednego przyjął, drugiego odrzucił i to odrzucił tego, na którego, któremu często my byśmy dali medal. Ten wstęp służy temu, co teraz przeczytam. Objawienie 21, 7-8 rozdział, 7-8 werset. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców jest jezioro płonące ogniem i siarkiem. To jest śmierć druga. W tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia to jest a dla tchórzów niewiernych, obmierzłych, Biblia Warszawsko-Praska, a wszyscy, którzy się ulękli, przestali wierzyć, popatrzy w nieprawość, dopuszczali się zbrodni, rozpusty, czarów i tak dalej, jezioro ognia i siarki. Boże drogi. No ja rozumiem, że morderców. Ale tych, którzy żyją w lęku? Przesada. Jak można ich zrównać z tymi, którzy dopuszczają się takich okropności? Ja rozumiem, że ci, którzy łamią dekalog, ale lęki? Pamiętacie, co mówiłem o odrzuceniu? Takie niepozorne, a jest korzeniem wszystkich innych rzeczy, które my widzimy jako szczyt góry lodowej. Dlaczego ten wróg jest tak poważny? Już zacząłem o tym wcześniej mówić. Dlaczego zwątpiłeś, o małowierny? Jezus do Piotra zaczął tonąć. Nie bój się, tylko wierz. Cała strategia diabła jest oparta przede wszystkim na ataku na naszą wiarę. W ogrodzie Eden, czy na pewno Bóg powiedział, gdy diabeł kusił Jezusa na pustyni, jeśli jesteś Synem Bożym, poddawanie w wątpliwość tego, co mówi Bóg, pozbawienie nas wiary, czy na pewno Bóg mi przebaczył? Czy na pewno jestem usprawiedliwiony i bez poczucia potępienia i winy mogę stać przed Bogiem? Wchodzić do miejsca najświętszego? Ludzie śpiewają pieśni i gdy im się zada pytania, czy Bóg kocha ludzi? Tak, kocha. A kocha ciebie? Czy w sińcach i w ranach Jezusa jest uzdrowienie? O tak, czytałem o tym i znam takie świadectwa. A co z twoją chorobą? Czy ten werset dotyczy ciebie? Czy masz pewność w swoim sercu, że Bóg chce ciebie uzdrowić? W liczbie pojedynczej już to inaczej wygląda. Ja wolę, gdy nawet śpiewamy pieśni w pierwszej osobie. Bardzo często ludzie mają kłopot z utożsamianiem się i nieraz można podzielić to na trzy takie stopnie. Wasz Bóg, nasz Bóg, mój Bóg. Gdy przyszedł król do lwiej jamy, do Daniela, mówił, czy twój Bóg, Danielu, uratował cię z paszczy lwa? Nasz Bóg jest dobry, kocha nas. A nagle, gdy dochodzi do liczby pojedynczej, czy ty stajesz w miejscu najświętszym? Czy możesz z ufnością złożyć swoje życie i być wolny od lęku i trosk? Dlaczego? To jest potężne objawienie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Już? Tak, już. Tylko tyle? Tak, tylko tyle. Aż tyle. Na ile potrzebujemy objawienia, które miał sługa Gehazi? portki mu latały. Był przerażony, że u stóp góry armia wroga się zgromadziła, a Elizeusz gwiazdy ogląda, modli się. Człowieku, ty nie wiesz, jakie zagrożenie tam jest na dole. I w końcu ulitował się nad tym lękliwym człowiekiem i powiedział: Panie, otwórz jego oczy, żeby on widział rzeczywistość duchową. O, gdybyśmy zobaczyli czasami, doświadczyli, uwierzyli w takie rzeczy, jak Jan na wyspie Patmos. Dla niektórych Jezus jest wielkości kieszonkowej. Dla niektórych wychowani jesteśmy w religijności katolickiej. I ta mentalność jest Jezus na rękach. Co ci pomoże malutkie dziecko, niemowlak? Jezus przybity do krzyża. Denat. A zmartwychwstały Chrystus. Jego oblicze jak słońce w pełnym blasku. Przychodzi bojaźń Boża. Przychodzi poczucie Bożej bliskości. Lęki, troski topnieją. I człowiek się czuje tak zaopiekowany, jak Piotr, Jakub i Jan na górze przemienienia. I ci apostołowie, którzy się przepychali lewo, prawo, kto po prawicy, po lewicy, tyle lęków, tyle cielesności. I nagle oniemieli, wypełniła ich bojaźń Boża i chcieli wybudować namioty dla Jezusa, Eliasza, dla tych trzech osób. I wiecie, o kim zapomnieli? O sobie. To jest niesłychane, gdy człowiek widzi Bożą chwałę, odchodzą lęki, odchodzą troski, odchodzi myślenie o tym, co zrobić, żeby zatroszczyć się o siebie. Ludzie przestają tyle się modlić, daj, 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 jak pijawka, proszę, proszę, proszę. Tylko bardziej chwalą, uwielbiają, tak jak Paweł i Sylas. Dzisiaj, jeżeli Bóg pozwoli na koniec tej usługi, chciałbym poprowadzić was w modlitwie. Czasami modlimy się i wyganiamy duchy lęku. Czasami modlimy się o ochronę. A czasami, i to chciałbym zrobić dzisiaj, robimy coś kompletnie odwrotnego. Modlimy się tak, jak apostołowie się modlili w 4 rozdziale dziejów apostolskich. Szczepan został zabity. Wcześniej głowę ścięto Janowi Chrzcicielowi. Jakub zginął. Piotr i Jan wyszli z więzienia. Mieli autentyczne podstawy do tego, żeby się bać. To jest totalna metamorfoza mentalności, myślenia i postawy. Gdy popatrzymy na to, jak oni się tam modlili, to prześledźcie sobie, ja nie mam na to czasu, 4 rozdział dziejów apostolskich. Najpierw zwrócili uwagę na Boga. Boże, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. To, co jest napisane, powiedziano, zacytowane są obietnice. Dopiero później króciutko nakreślony jest problem. I Herod, Poncjusz Piłat z poganami zgromadzili się przeciwko Twojemu Kościołowi, przeciwko Twojemu imieniu. I teraz uratuj nas, uratuj nas, uratuj nas. W ogóle się o to nie modlili. Daj nam ducha odwagi. Napełnij nas swoim świętym duchem, abyśmy z odwagą głosili Ewangelię. I zatrzęsło się to miejsce. Jakiej metamorfozy potrzebujemy w myśleniu? Ja bardzo długo modliłem się o ludzi, aż w końcu tych z troskami, lękami innymi i nagle Bóg otworzył moje oczy i byłem zaskoczony, że czasami ludzie przychodzą, proszą o uratowanie ich Izaaka. Oni w ogóle nie ofiarowali tego Izaaka. Przychodzą do Boga, proszą o ratunek dla Izaaka, a oni go nie złożyli w ofierze. Czasami tym Izaakiem jest ich własne życie. Uratuj mnie, uratuj mnie. A czego tak się boisz? Kto chce zachować życie swoje? straci je. Kiedy je zyskamy? Gdy je ofiarujemy. Gdy całkowicie złożymy to życie w rękach Pana Boga. Kochani, strach zniewala. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Lęk powoduje, że można zaprzeć się Jezusa. Lęk powoduje, że można nie przyjąć Jezusa, bo boją się prześladowań. 2 Tymoteusza 1:6-8. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Paweł mówi, nie wstydź się Ewangelii. Napomina Tymoteusza, coś zgasło w życiu tego młodego męża Bożego. Co było powodem? Duch bojaźni. Patrzcie, to jest duch. To nie jest tylko emocja. Bardzo często ludzie są atakowani przez ducha lęku, demona, a nie tylko emocje. Spróbujmy to odwrócić. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, tego lęku, ale mocy, miłości, powściągliwości, czyli trzeźwego myślenia. A co, jeżeli my przyjmiemy lęk? Przyjmiemy strach. Zamiast mocy, co się pojawi? Słabość i niemoc. Ludzie są jak cysterny wydrenowani, chodzą w niemocach, pojawiło się przerażenie, troska, lęk i po prostu nogi się ugięły. Tak jak człowiek, który dostaje złą wiadomość i nieraz mu mówią, usiądź lepiej. Po prostu aż się nogi ugną. Drugie jest wymieniona miłość. Pojawi się egoizm. Egoistyczne rozczulanie nad sobą. Przyszła troska i lęk. Jeżeli człowiek tego nie odparł, nagle słuchasz, o czym on mówi? Przez telefon, na spotkaniach? Ciągle o sobie. Bo ja to, bo tego nie mam, bo z tym sobie nie radzę, bo to czuję, bo tego się boję. Ten człowiek nie potrafi mówić już o innych osobach. Nie potrafi zatroszczyć się o inne osoby. Lęk jest tak paskudnym złodziejem i troska, że patrzymy przede wszystkim na siebie. Trzecie, powściągliwość, trzeźwe myślenie. Pojawia się zamieszanie, chaos. Staje ten człowiek na modlitwie, a wlatuje mu jedna myśl, myśli o tym, co będzie w poniedziałek, a co będzie w pracy, czyta Boże Słowo, a patrzy na kartkę i nic nie widzi, bo nie jest na tym skupiony. Cechą troski jest wybieganie myślami do przodu, brak koncentracji na chwili obecnej. Najważniejszą modlitwą, którą zanosisz, tak jak ona by była ostatnio w twoim życiu, jest ta, którą zanosisz w danej chwili. To nie jest pycha, co teraz powiem. Najważniejszym kazaniem, którego słuchasz, jest to, które obecnie słuchasz. Kto wie, może jest ostatnie w twoim życiu. Zadanie, które wykonujesz, skoncentruj się nad nim i wykonaj jak najlepiej. Rzeczy błahe, nieważne, zostaw, zaplanuj na jutro. Rzeczy ważne, ale niepilne, również możesz zaplanować na później. Ważne i pilne, zrób teraz. Nieważne, niepilne, zleć, deleguj komuś. Można to rozwiązać. Nie jesteśmy stworzeni przez Boga do chaosu i do tego, żeby pięć srok za ogon trzymać. Jest napisane, patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wczoraj zadałem pytanie, czy można iść na słowo Jezusa i ponieść porażkę? Niektórzy z was nie byli. Co myślicie o tym? Można ponieść porażkę, idąc na słowo Jezusa? Tak czy nie? Niektórzy byli. To wiedzą. Można. Wystarczy gapić się na boki, tak jak to zrobił Piotr. Szedł po wodzie na słowo Jezusa, ale wystraszył się, zdekoncentrował się. A co stało się z całym pokoleniem Izraelitów od 20 roku życia wzwyż? Wystraszyli się, stracili wiarę, przestali być posłuszni, szli na słowo Boga i nie weszli do ziemi obiecanej. I to nie była wina Pana Boga. Filipian 1:28. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, ratunku. I to od Boga. Znowu to odwróćmy. Jeżeli ktoś da się zastraszyć, miała być zapowiedź zguby, co jest dla nich, dla wroga zapowiedzią zguby, wróg nie będzie pokonany, a dla was zbawienia ratunku od Boga, a my nie będziemy wyratowani. Ktoś powie, trudna to mowa, brutalna Ewangelia. Takie są zasady. Ta Ewangelia nie jest zbyt trudna. Mamy przyjąć postawę dziecka. To znaczy, że to jest łatwe do wykonania, że nie trzeba być herosem, gladiatorem, Samsonem, żeby wykonać wolę Bożą. Wprost przeciwnie, kochani. My jesteśmy za silni. My mamy taki sam problem jak Gedeon. Twoja armia jest zbyt wielka. Masz wykształcenie, masz doświadczenie, masz samochód, masz pieniążki na koncie. Ileś mostów niepopalonych. Telefonów do wykonania. Jeszcze tyle możliwości, żeby polegać na własnych siłach. To jest nasz problem. Potrzebujemy przyjść do Boga i ofiarować swoje życie. Dla mnie kiedyś omijałem niektóre wersety. Tak dla hardkorowców, takich jak Paweł, zostawiałem je. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Obecne życie w ciele jest życiem wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Śmierć zyskiem? Życiem Chrystus? Nie jest nic złego w tym, że ktoś nam umiera, brakuje, płaczemy, gdy Paweł powiedział starszyźnie efeskiej, że ostatni raz go widzą, płakali, żegnali się. To jest takie ludzkie. Ale największym rodzajem lęku jest lęk przed śmiercią. Dla mnie to jest mocarz. Wiecie co? Zabierzmy się za mocarza. A inne lęki pokonasz. On stoi na straży tego, że inne lęki mogą atakować i wyrządzać krzywdę. I tak naprawdę w niewoli tego lęku najbardziej ludzie się znajdują. Jak to zrobić? Tu nie ma środeczka jakiegoś. Tu nie ma drogi na skróty. Albo oddasz wszystko, albo umrzesz dla samego siebie i okazuje się, że można wygrać walkę bez walki. Podam wam to na przykładzie Jezusa. Największe zwycięstwo w dziejach ludzkości nie zostało odniesione na skutek bezpośredniej walki nawet Jezusa z szatanem, tylko pośrednio poprzez okazanie posłuszeństwa Bogu, ofiarowanie samego siebie, pójścia na śmierć. Szatan został na Golgocie pokonany pośrednio. Jezus w ogóle z nim nie stoczył o tą najwyższą stawkę bezpośredniej walki. Największa walka to była okazać posłuszeństwo Ojcu, ofiarować samego siebie. Wyszedł krwawy pot na czoło Jezusa, bo miał ofiarować swoje życie i iść na śmierć. Szatan? Szatan przecież w tym pomagał. Szatan chciał, żeby on poszedł na krzyż, żeby go zabili. Szatan użył Judasza. I zobaczcie, to największe zwycięstwo zostało drogą okrężną, jak gdyby osiągnięte. Chcesz pokonać lęki? Chcesz pokonać lęk przed śmiercią i inne? Przestań chować i chronić swojego Izaaka. Przestań o niego walczyć. Ofiaruj go. Ja teraz uwielbiam te modlitwy. Nie to, żebym chciał umrzeć, ale to są modlitwy, którymi najczęściej się posługuję. Nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Człowiek się czuje taki lekki jak balonik. Jestem w ręku Bożym. Czy mogę to stracić? Mogę, ale jeżeli będę ufał, to wierzę, że Bóg zachowa. Jozuego 2, 9-11. I rzekła do niego nierządnica Rahab. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padnę na strach przed wami. Wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Co za straszny paradoks. W Nowym Testamencie, w liście Jakuba czytamy, szatan wierzy w Boga, że Bóg istnieje i drży, boi się. Te narody, które miały być wypędzone, były sparaliżowane strachem. A pierwsze pokolenie Izraelitów o tym nie wiedziało i oni się bali i nie weszli do ziemi obiecanej. Dzisiaj niektórzy chrześcijanie, jak usłyszą słowo demon albo szatan, metoda strusia, od razu w piach. Nie, jak ja nie będę o szatanie mówił, jak ja się nie zajmę nim, to on mnie pozostawi w spokoju. No bardziej naiwnej postawy to jeszcze nigdy nie spotkałem. To jakby antylopka sobie szła na sawannie i dookoła lwy, hieny i gepardy, i ja będę je lekceważyła, w ogóle nie będę patrzyła na nie. Na pewno mnie nie zaczepią. Ja nie zaczepiam ich. Na pewno są dżentelmenami, nie zaczepią mnie. Przecież to są drapieżniki. Trzeba poznać ich taktykę. Trzeba wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Trzeba wiedzieć, jak walczyć duchowo, jak im dać odpór. Ignorancja, niewiedza, arogancja to jest samobój. Jeszcze... Ile mam? Nic nie mam, nic nie mam. To na koniec, kochani. Nic nie mam. Muszę tyle kartek przerzucić, widzicie? Nie, to jest... Ja czasami, jak opracowuję, to tak siedzę, opracowuję temat i mi wychodzi taka mała książka. I ten właśnie tak się przyłożyłem do tego tematu. Kochani, ostatnia rzecz. Dwie rzeczy, króciutko. Dajcie mi pięć minutek. Biblia mówi, jednym z antidotum jest duch odwagi, męstwa. Będziemy się o to modlili. Kolejną rzeczą jest przyjęcie miłości Chrystusowej. W miłości nie ma lęku, nie ma bojaźni. Ale z drugiej strony warto wyjaśnić jedną rzecz, która się pozornie kłóci. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Pozbyć się lęku, a zarazem mieć bojaźń, mieć lęk. No to jak to? Jedno z drugim sprzeczne? Nie. Bo tutaj jest mowa o tym, że Bóg chce, żebyśmy mieli bojaźń Bożą. Bojaźń Boża to jest szczególny rodzaj respektu i szacunku wobec Boga. I okazuje się, że lęk przed ludźmi, lęk przed szatanem, troski powodują, że człowiek boi się kary, człowiek na dystans jest z Panem Bogiem, zamiast lgnąć do Boga, do Jego bliskości, to trzyma życie we własnych rękach, polega na sobie, tak naprawdę patrzy na Boga, który może go ukarać, boi się demonów, a co powoduje bojaźń Boża? Dokładnie efekt odwrotny. Człowiek, który ma bojaźń Bożą, lgnie do bliskości. Człowiek, który ma bojaźń Bożą, mówi, życie jest za trudne, wróg jest za potężny, ja przyjdę do Boga, On mi pomoże, On mnie uratuje. Tylko dzięki Jego łasce, tylko dzięki Jego sile, dzięki mocy Ducha Świętego. Kompletnie inna mentalność jest tych, którzy przychodzą i idą w bojaźń Bożą. Druga Mojżeszowa, nie bójcie się ich, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, abyście nie grzeszyli. To nawet pomaga, żebyśmy nie grzeszyli. I ostatnia rzecz, jest jeszcze duch synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze, ta bliskość, o tym mówiłem. I ostatnia rzecz, musimy zdawać sobie sprawę, że występuje zjawisko progresji grzechu, progresji strachu. Jeżeli nie dasz temu odporu, po prostu możesz zostać w to uwikłany, wpadniesz w sidła i są ludzie, którzy potrzebują uwolnienia i pełno takich jest, gdzie przekraczamy tą granicę. Mówiłem wczoraj, pijaństwo, alkoholizm, niewidzialna granica, ale gdy ją się przekracza, to nagle jest człowiek, który utracił kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu, jest niewolnikiem i to już jest alkoholik. Jeżeli chodzi o lęk, to pełno jest świadectw, pełno jest sytuacji takich, gdzie wczoraj mówiłem o tym, ktoś w nocy musi mieć zapalone światło. Nie potrafi spać, bo jest paraliżujący lęk. Lęk przed zwierzętami. Świadectw jest bardzo dużo takich, gdzie pamiętam o jedną dziewczynę się modliłem. Była na filmie Polańskiego, Dziecko Rozmary. I nagle ją sparaliżował lęk. Później miała ataki, że szła ulicą, ją paraliżowało i miała myśli cały czas obsesyjne, że jest w ciąży z szatanem. Tak jak na tym filmie było. Ludzie się ładują paskudne bagno, bardzo często wchodzą w okultyzm, oglądają horrory, przeżywają jakąś traumę. Jeżeli cokolwiek złego cię spotka, natychmiast musisz z tego się otrząsnąć. Jak trzeba to przebaczyć, błogosławić, napełnić się Duchem Świętym. Jeżeli człowiek widział morderstwo, wypadek i nic z tym nie zrobi, może to się odcisnąć piętnem na jego życiu i nagle coś przykleja się i nagle coś zniewala. Nie lekceważmy tego. Musimy po prostu się sprzeciwiać, bo to nie jest tak, że Kain natychmiast zabił Abla. To nie jest tak, że Judasz od razu postanowił wydać Pana Jezusa. Najpierw był złodziejaszkiem Judasz, a Kain najpierw miał urazę, pretensje, żal, nienawiść. Rosło. Aż w końcu to go związało, poszedł i zamordował swojego brata Abla. Amen. Kochani, pomodlimy się. Proszę, powstańcie. Poprowadzę was w tej modlitwie opartej na 4 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wcześniej elementem tej modlitwy będzie ofiarowanie samego siebie. Oczywiście wartość tej modlitwy jest tylko wtedy, jeżeli ktoś to zrobi szczerze z serca. Bo to jeżeli zbliża się ktoś wargami, sercem jest daleko od Boga, to jest bezwartościowa religijna postawa. Ale ufam, że tu są szczerzy ludzie, że widzicie w tym sens i dobro dla samych siebie. Dołączcie do mojej modlitwy, możecie powtarzać to, co ja będę mówił w modlitwie. Drogi Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja wyrzekam się lęku. Panie, ja nazywam lęk złem, nazywam lęk grzechem i nieposłuszeństwem Twojej woli. Ja nie pozwalam, aby lęk okradał mnie z wiary. Aby lęk był czymś, co mnie paraliżuje. Nie pozwala wejść w pełnię Bożego Królestwa. Okrada mnie z radości, pokoju, sprawiedliwości. Ja wyrzekam się lęku. W imieniu Jezusa Chrystusa, z łaski przez wiarę, ja przyjmuję obietnicę Twojego wybrania, usprawiedliwienia, przyjęcia. Ja wybieram bliskość, wybieram osobistą relację z Bogiem. Wyrzekam się postawy sieroty, niewolnika, kogoś odrzuconego, kogoś, kto stoi na dystans, kogoś, kto stoi w przedsionkach. Panie, ja wybieram stanie w miejscu najświętszym. Podnoszę swoją głowę w górę i mówię do Ciebie: Abba, Tatusiu, wybieram ducha synostwa, wybieram Twoją miłość i usprawiedliwienie. Tylko w Tobie jestem bezpieczny. Panie, dziękuję Ci, że nie dałeś mi ducha lęku, bojaźni przed człowiekiem i szatanem, ale dałeś mi ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Wszelką troskę składam na Ciebie, Boże. Wybacz mi, że tyle się martwię, że to mnie okrada. Składam na Ciebie moją troskę. Oto ofiarowuję Ci moje życie. Panie, nie w 50%, nawet nie w 99%, ale całe moje życie. I wyznaję, że moim życiem jest Chrystus. A nawet śmierć zyskiem, bo przeznaczone dla mnie jest niebo. Wspaniałe miejsce u Ciebie. Dlatego, Panie, ja nie będę bał się śmierci ani żadnego innego rodzaju lęku. Wybieram odpocznienie w Tobie. Wybieram Twoją miłość. Wybieram miejsce najświętsze. Panie, chcę się radować nawet w obliczu moich nieprzyjaciół, nawet w obliczu złych okoliczności. Panie, tak jak Paweł, jak Sylas, będę się radował. Chcę mieć pokój w sercu, poczucie sprawiedliwości. Niech manifestuje się Boże Królestwo w moim życiu.